iskrzy między koalicjantami przed wyborami samorządowymi. Donald Tusk i Szymon Hołownia wymieniają cięte riposty. Tusk nie zachęca już do głosowania na trzecią drogę, a Hołownia odpowiada: mieliśmy pokonać PiS raz na zawsze, nie na 100 dni. Panie premierze, dość kłótni, do przodu. Wszystko dzieje się nie w zaciszu gabinetu, ale na platformie X. W co oni grają, o co tu chodzi, jak to się skończy? O tym porozmawiamy na początku, a potem jeszcze kilka słów o nowym prokuratorze krajowym Dariuszu Korneluku, którego nie chce opiniować Andrzej Duda. Co z tego wyniknie? Oraz nowy szef Konferencji Episkopatu Polski, arcybiskup Tadeusz Wojda, który ostro krytykował pedofilię wśród księży, a także mówił, że Polacy cuchną grzechem LGBT. Czy nowy szef KEP zmieni polski kościół? Czekam na wasze głosy, będziemy je czytać na wizji. To jest program Idź Pod Prąd na żywo, Eunika Żuk. Zapraszam. A i może jeszcze słówko o ambasadorach, których czyści Radek Sikorski. Zaczynamy.
Dziękujemy, że jesteście. Prosimy, nie traćcie wiary w demokrację.
Witamy serdecznie, ze mną w studiu Cezary Kłosowicz, szef wiadomości i korespondent Idź Pod Prąd w Sejmie.
Dzień dobry.
Dzień dobry. I oczywiście pastor Paweł Chojecki, szef telewizji Idź Pod Prąd.
Witam cię bardzo serdecznie.
Serdecznie. Z nami był też Szymon Hołownia. Tuż przed chwilą nowa czołówka programu o 13:00. Zamieniliśmy Jarosława na... No ty, to się mijasz z nim w Sejmie, nie raz, nie dwa. No
Jarosław obrzydł, co widać także tak, w sondażach.
Ale powiemy to, że to nie była nasza inicjatywa, tylko wasza inicjatywa. Już pisaliście od kilku dobrych miesięcy, żeby Jarosława z czołówki...
wyrzucić.
Wyrzucić, no i no daliśmy Szymona. Wyrzucić. Może, chyba że macie jakieś inne propozycje, no to czekamy, kogo można tam wstawić i jesteśmy otwarci. Drodzy Państwo, zaczniemy od szybkiego flesza, co się dzieje, a później przejdziemy do głębszej, dłuższej analizy. Pierwszy temat. Premier Donald Tusk napisał na platformie X: taktyczne głosowanie części zwolenników Koalicji Obywatelskiej na trzecią drogę pozwoliło nam odsunąć PiS od władzy. W tych wyborach jedynym kryterium będą nasze własne przekonania. I zaraz odpowiedział mu Szymon Hołownia, też na platformie X. Mieliśmy pokonać PiS raz na zawsze, nie na 100 dni. Polacy chcą od rządu efektów, reformy szpitali, lepszej szkoły i prostych podatków. To cel zapisany w 12 gwarancjach trzeciej drogi i Polski 2050. Panie premierze, dość kłótni, do przodu. Takie riposty. I pytanie do was, dlaczego Tusk i Hołownia kłócą się na platformie X przed publicznością, a nie jakoś dogadują te sprawy w zaciszu gabinetu?
No jeszcze dodałbym tego Biedronia, który też w tym samym duchu i w tym samym czasie, co Tusk, też przyładował w Hołownię. Proszę cię.
No bo jak powiedział Tusk, chodzi o wybory. No to jak robić wybory w zaciszu gabinetu, w kampanię
tak
wyborczą?
Jak PiS, jeśli chodzi o komisję kopertową.
No ale to... słuchajcie, no tutaj wybory wyborami samorządowe, ale jednak koalicja jest powiedzmy jednością.
Ale tu...
To przecież się nie rozpada.
Marszałek Czarzasty...
Jeszcze nie, ale marszałek przeciwnicy zacierają ręce.
Wczoraj w Lublinie uspokoił sytuację, mówił, że są wybory, troszeczkę się pokłócimy, troszeczkę się ponapinamy. Ale koalicja jest absolutnie niezagrożona, także z tej strony ja bym tego w ogóle nie analizował. Myślę, że Donald Tusk napisał prawdę. Tu poparcie dla trzeciej drogi wisiało na włosku i przecież szorował pod dnie PSL, tam gdzieś nie mógł jeszcze samodzielnie przebić niekiedy nawet 3-5% jakoś w tych obszarach.
Mieli koalicję i potrzebowali więcej.
Potrzebowali
inni.
Jako dwie partie, koalicja, potrzebowali więcej do progu. Także gdyby Hołownia i Kosiniak się nie dostali, albo bardzo słabiutki, ledwo tam by przekroczyli ten próg, to być może to by dało silniejszą pozycję, nawet zwycięstwo PiS-owi, bandzie PiS-owskiej. Dlatego myślę, no Tusk poświęcił część swoich bo to jest ważne, że on poświęcił część swoich. Słabszy wynik, słabszy wynik dostała Platforma, Koalicja Obywatelska, a Hołownia i Kosiniak-Kamysz dostali lepszy wynik, częściowo głosami właśnie Platformy i tu, jak pan Biedroń dodaje, także częścią głosów Lewicy.
Mamy też nowe sondaże.
A teraz
to może już po przerwie?
Nie, a teraz po prostu tamte wybory zostały wygrane i są wybory samorządowe, całkowicie nowe rozdanie. Także ja bym nawet nie traktował tego jako atak lub kłótnia. Tu troszeczkę marszałek...
No, powiedzmy więcej o tym w drugiej części programu, żeby coś nam zostało do powiedzenia. Powiemy też o nowych sondażach, może trochę zaskakujących, jeśli chodzi o wybory samorządowe. I przechodzimy do kolejnego tematu. Nowy szef Konferencji Episkopatu Polski, oto on, nowy przewodniczący KEP, nie? Homoseksualizmem. Jeden z internautów, Romek Czy, napisał na platformie X. Krótko, czy to jest nadzieja dla polskiego kościoła katolickiego? Czy zmieni kościół w Polsce? Arcybiskup Tadeusz Wojda, obecny już szef Konferencji Episkopatu Polski.
Jako protestanci komentujemy to z zewnątrz oczywiście i wiemy, że niezależnie kto by tam był na czele episkopatu, to i tak on dalej będzie kłamał i szkodził państwu polskiemu, jak przez setki ostatnich lat Kościół katolicki
robił. Ale też arcybiskup krytykował pedofilię wśród księży.
Jedynie można dodać, że to jest dla tych, którzy niespecjalnie kibicują Kościołowi katolickiemu, o tyle dobry wynik, że Kościół katolicki dalej będzie się spektakularnie kompromitował zapewne, ponieważ to jest biskup nijaki, a jeśli już, to taki po linii tych poprzedników, czyli Jędraszewskiego i spółki.
Czarku, czy chcesz coś dodać? Czy cieszysz się, że no to w sumie konserwatysta, można tak go nazwać? Jeżeli
strasznie mi z tego powodu wszystko jedno. To będzie przewodniczącym tego zwodniczego, odstępczego kościoła. Nie ma to większego znaczenia. A na pytanie, czy jest jeszcze nadzieja dla kościoła katolickiego, nie ma. Nie ma nadziei i to nie tylko nawet w Polsce, ale nigdzie.
Okay. Tu zresztą udowadnia to bardzo poważnie papież Putina Franciszek.
Odsyłamy do naszych poprzednich programów świetnych skądinąd. Dobrze, no to jeżeli będziemy chcieli więcej powiedzieć, to jeszcze w tej głębszej analizie wrócimy do arcybiskupa Wojdy. A jeśli nie, chyba że wy macie właśnie pytania, komentarze, piszcie na czacie, na YouTubie, w mediach społecznościowych. Będziemy je na żywo tutaj czytać i odpowiadać.
Ogólnie nie ma do czego wracać, ale jakbyście mieli pytania, to prosimy o tu pewną jakąś zachętę do zajęcia się tą personą.
Następny temat. Dariusz Korneluk, nowym prokuratorem krajowym, powołanym dziś przez premiera Tuska, ale czy będzie tym prokuratorem, bo prezydent Andrzej Duda nie chce wyrazić konstytucyjnej opinii na jego temat. Krótko powiedzcie, co to się wydarzy, co to będzie. Czy rzeczywiście Andrzej Duda może zablokować tę nominację premiera Tuska?
No zobaczcie, jak nie mógł zablokować aresztowania bandytów Wąsika i Kamińskiego, których musiał dwa razy ułaskawiać, no to tutaj, wiecie, praktycznie nikt już nie zwraca uwagi na jego tam miny, dąsy, teatralne gesty, czy tego typu rzeczy. On ma zadanie, ma obowiązek wyrazić opinię. Powiedział, że nie wyrazi opinii, no to jest też opinia. No i do widzenia, baba z wozu koniom lżej, tyle w temacie.
Czarku.
No, jest, mamy prokuratora krajowego, no i będzie, no. Tam jakaś, prezydent ma wyrazić opinię, ale nie może blokować. Jak on używa instrumentu wyrażania opinii do blokowania, to w ogóle nie ma się co na to oglądać, nie trzeba się na to oglądać i po prostu mianować i działać, no, prokuratura ma działać.
Tak się też stało. I prokurator Korneluk wygrał konkurs. Tym razem było to, można powiedzieć, przy otwartej kurtynie. My oczywiście wcześniej kibicowaliśmy pani prokurator Ewie Wrzosek, ale ona z honorem przegrała. Jest prokurator Dariusz Korneluk, podobno jeszcze ostrzejszy. No toż nas cieszy jeszcze bardziej, bo zadanie przywrócenia godności prokuraturze Ziobry jest praktycznie mission impossible.
Jan Grabiec też się wypowiadał na temat Dariusza Korneluka, szef Kancelarii Premiera Tuska. Pokażemy tę wypowiedź w drugiej części programu i jedziemy jeszcze do kolejnego tematu. Jak mówiliśmy, Radek Sikorski, szef MSZ-u, wziął się za ambasadorów, zakończył misję ponad 50 polskich ambasadorów oraz wycofał kilkunastu kandydatów zgłoszonych do akceptacji przez poprzednie kierownictwo resortu. Czytamy m.in. na wiadomości Dziennik. Jesteście za Radkiem, przeciw czy za, a nawet przeciw? Czy to dobrze się dzieje właśnie w polskiej służbie dyplomatycznej?
Nie może być tak, że ktoś wygrywa wybory i potem nie może rządzić, bo mu ktoś rzuca kłody pod nogi. Bardzo podobna sprawa jak z prokuraturą. Tutaj tak samo. Koalicja 15 października wygrała wybory, ma rządzić i Duda tutaj robi taką totalną obstrukcję. Niestety wyjazd do Stanów mu nie pomógł, bo liczyliśmy, że no może jakoś tak zobaczy, że polityka amerykańska troszeczkę w innym stylu jest uprawiana i może coś mu to pomoże. No widać, że nie pomogło.
Nie wszyscy chwalili.
Także zobaczcie, na drugi dzień wracamy na ostry kurs.
Samolot mu się zepsuł, się zdenerwował.
Duda będzie musiał podwinąć ogon pod siebie i nic tu wielkiego już nie wymyśli.
Bo Andrzej Duda, przypomnijmy, powiedział, że żadnego polskiego ambasadora nie można powołać ani odwołać bez podpisu prezydenta RP.
No to nawet prawda, co nie znaczy, że nie można skutecznie wymienić szefującego placówką dyplomatyczną.
Czyli będzie z tym trochę kłopotu, trochę smrodu, ale trzeba po PiSie wietrzyć, trzeba te wszystkie złogi pisowskie czyścić i to się dzieje. Bardzo dobra decyzja. Mam nadzieję, że też, bo był taki układ, że czterech ambasadorów takich z Dudy nadania, powiedzmy tam Rumunia, Watykan, Stany Zjednoczone i o dziwo, zobaczcie, przyjaciel, komunista, przyjaciel Andrzeja, Xi Jinping też jest w zainteresowaniu dziwnym trafem, no bo niby dlaczego ambasador w Chinach. Mam nadzieję, że Sikorski wyrzuci i te persony, żeby tu już żadnych powiązań z PiS-em i z Dudą nie było.
Czyli można powiedzieć, ambasador, minister, który nie do końca był naszym ulubieńcem, czy w poprzednich kadencjach. Teraz
wiesz, to się zmieniało,
stara się naprawić te krzywdy.
I Radek Sikorski przecież i w rządzie PiSu był. Przypominam, że to jest dość barwna postać. To nie tak, że on tak jednoznacznie tu albo tam i tak dalej. Także jego syn walczy w armii amerykańskiej. To też przecież godne pochwały. Bardzo ciekawa postać i teraz mam nadzieję, że naprawdę zrobi dobrą robotę.
Zobaczymy, czy nas przekona do swojej osoby. O komunistycznych Chinach trochę wspomniałeś, o tym też powiemy przy okazji arcybiskupa Wojdy. W takim razie, drodzy Państwo, czekamy na Wasze też pytania, jeżeli macie pytania ambasadorów, o Radka Sikorskiego czy Andrzeja. Piszcie i przechodzimy do całości głębszej analizy w naszym programie. I wracamy do tematu kłótni, można tak powiedzieć,
Tusk-Hołownia,
bo tak Szymon Hołownia określił te wymiany zdań, czy całą tę sytuację. Przypomnijmy, co tak dzieli koalicję przede wszystkim. Sprawa aborcji, to mówiliśmy już wcześniej, ale czy jest coś jeszcze, co przede wszystkim, można powiedzieć, elektryzuje i Platformę,
składka zdrowotna,
Lewicę, no właśnie.
Chociażby tutaj ta trzecia droga konsekwentnie mówi o tym, miało być obniżenie Tu nawet w tym twicie mówi Hołownia o prostych podatkach. Już nawet nie o niskich, ale przynajmniej o prostych. No ale też dobrze. A tu no, koalicja jakoś, koalicja obywatelska, czy rząd jakoś nie chce spełniać do końca tych obietnic. Miał być powrót do tego, co było przed Nowym Ładem Morawieckiego, a jakoś nie zanosi się. Coś tam mają zmieniać, ale tylko trochę. No tam jeszcze trwają jakieś targi.
A jak właśnie Platforma miała być też się ta kwota tłumaczy?
Wolna 60
właśnie,
tysięcy.
Jak się tłumaczą?
Mówią, że nie, mogą w roku podatkowym zmieniać, ale jest haczyk, że na korzyść podatnika mogą.
No, czyli nie do końca prawdę.
Generalnie tłumaczenia wszystkiego, no bo tych obietnic było dużo, a na razie spełnionych jest trochę.
No ludzie są wkurzeni właśnie, jeśli chodzi o to, że koalicja...
Zobacz, że zastali bałagan większy niż się spodziewali, no i muszą sprzątać. I
koalicja nie gra na rzecz przedsiębiorców.
Jest dość logiczne, ale...
Tak.
Ale pewne rzeczy pewnie by się jednak dało zrobić. Ale
dać oddech.
I jeszcze z drugiej strony kłócą się o aborcje, które i tak nie zrobią. W sensie ustawy.
Nie zmienią tam wiele.
Ustawy nie zrobią. No bo co by tam nie uchwalili, to Duda nie podpisze, a Dudy nie odwołują. No jakby tam stawiali, nie wiem, Trybunał Stanu czy coś, no to
tak,
rozumiem,
że jest to ewidentnie
było.
Zagrywka, moim zdaniem, wyborcza tu ze środowisk lewicowych, które chcą na tym postulacie troszeczkę zyskać, ale wracając do tego, tych spraw właśnie gospodarczych, biurokratycznych. Przypominam, że w waszym imieniu wysłaliśmy, no w naszym i w waszym, ale wspólnie opracowaliśmy taką listę postulatów do szybkiej realizacji, taką szybką ścieżkę, żeby ulżyć Polakom. Kilkanaście punktów i to wysłaliśmy na ręce pana ministra finansów Andrzeja Domańskiego, ale to jest oczywiście do rządu, do wszystkich ministrów, ale tu myślę, że najwięcej do powiedzenia ma Ministerstwo Finansów, także już te wasze postulaty, nasze postulaty tam dotarły w takiej no, dość ładnej nawet szacie graficznej. Stąd no, w tym zakresie popieramy Hołownię. Ale czy ten postulat właśnie ulżenia przedsiębiorcom przede wszystkim, ale tu wracam do tego, że Tusk praktycznie nie rozpoczyna wojny, tym tweetem nie rozpoczyna wojny z Hołownią, z Trzecią Drogą czy z PSL-em, tylko wraca do stanu normalnego. Tu było takie, tak jak powiedziałem, sztuczne pompowanie przed wyborami przez Tuska, przez Lewicę częściowo, Hołowni i jego środowiska PSL Polska 2050, żeby ono nie spadło za nisko. Także wręcz Tusk poprosił, żeby część głosów Platformy poszła na Hołownię, żeby ten wynik metodą Donta liczony był korzystny dla koalicji 15 października, stąd teraz mówi, no wracamy do normalnej gry wyborczej, nie powiem nawet walki, tylko gry wyborczej. Oni mają swoje postulaty, my mamy swoje postulaty, swoich ludzi, Lewica ma swoje, tam przecież konflikt w Warszawie też z Lewicą nastąpił.
Uważasz, że to wszystko jest jakaś ustawka, że to tak
nie,
naprawdę nie
uważam,
jest,
że teraz sytuacja wraca, wraca do normalności, bo przypominam, że wynik Hołowni, mówię tak już obrazowo, był, zdaje się, nadreprezentatywny. Czyli te jego, nie wiem, ile to było, 18, czy ile oni tych procent tam zdobyli, normalnie bez pomocy Tuska...
Zdaje się, że 16.
Może chyba. I tam 16, ale w każdym razie tak sondaże tam gdzieś skakały, sprawdźcie mi proszę to, Hołownia by tyle procent nie zdobył. Nie? Czyli zdobył to, poświęcając, można powiedzieć, wynik Platformy, czy Koalicji Obywatelskiej, to oznacza, że Tusk miał więcej kłopotu z tworzeniem rządu, bo musiał się dogadywać, musiał im więcej dawać, a oni mówili, a zobacz, jaki my wynik zrobiliśmy i tak dalej, i tak dalej. Ale jest drugi problem, który w wyborach samorządowych ma nawet większe znaczenie. Czyli działacze Platformy czuli się no, troszeczkę pominięci w różnych, w obsadzie stanowisk rządowych na szczeblach tam województwa, czyli wojewodowie i cały ten sztab różne instytucje typu telewizje regionalne i jeszcze można by parę takich rzeczy pokazać, że tutaj ze względu na ten nadreprezentatywny wynik PSL-u i Hołowni, no te działacze tych partii chcieli więcej i wypychali działaczy Platformy. No, stąd mają pretensje,
że...
trochę mieli do Tuska. No słuchaj, no my pracowaliśmy, oni różnie, no a teraz oni frukty, że tak powiem, spijają, tak? Także myślę, że...
Też najwięcej tak skorzystała Lewica, miała najgorszy wynik, a stanowisk w proporcji...
No tak, no dlatego mówię, że to najpierw była wojna z Lewicą w Warszawie, nie? Także Tusk po prostu przywraca normalność, nie? To trzeba w tym nie patrzeć na to, że to jest wojna w koalicji. Zresztą tu, tak jak powiedziałem, z Lewicy marszałek Czarzasty powiedział, spokojnie, koalicja jest długodystansowa, to są teraz wybory. No i tu Tusk porządkuje sytuację i robi, można powiedzieć, dla swojego, tego najbardziej ścisłego elektoratu, robi miejsce w wyborach samorządowych, bo poświęcił ich w wyborach do parlamentu.
Onet popełnił taki, no można powiedzieć, trochę kąśliwy tekst na temat Szymona Hołowni i jego ludzi. Jeden z polityków trzeciej drogi mówi Onetowi: Hołownia ma jedną perspektywę i żadna inna go tak naprawdę nie obchodzi. On myśli wyłącznie o wyborach prezydenckich. Wszyscy politycy, których miał, poszli do resortów, w regionach zostali ludzie z łapanki i bez doświadczenia.
Nawet pisowców biorą.
Tak, w dodatku, jak twierdzą
nawet
politycy
biorą pisowców.
PSL-u, kiedy brakuje szabel, koalicjant sięga po dawne zasoby PiS-u. We wszystkich regionach pisowcy szukają szalup ratunkowych. U Hołowni najłatwiej, bo ci od Hołowni nikogo nie znają, ani nikt ich nie zna. W paru miejscach musieliśmy interweniować, mówią ludowcy.
No jest jeszcze ogromny taki wizerunkowy kryzys z tym posłem, najmłodszym posłem chyba, tak? Gomołą.
Tak.
Który no, tak pięknie mówił, jaką nową jakość chce wprowadzić do polityki, że już nie będzie tego kumoterstwa, kupowania miejsc, jakieś tam takie różne rzeczy opowiadał. Nawet gościliśmy chyba raz czy dwa go w naszym studio, dając szansę młodemu człowiekowi. Okazało się bardzo brzydko, że już w jego kampanii pieniądze rodziców odegrały ważną rolę, jeśli chodzi o zdobycie miejsca na liście. No i teraz on no, został nagrany, jak bardzo nieetyczne rozmowy prowadzi, jeśli chodzi o miejsca na liście tam w Opolskim.
Na Twitterze ciągle ma przypięte, że przy budżecie kilkudziesięciokrotnie mniejszym niż konkurencja zdobył.
No widzisz. No.
Dzisiaj zdaje się tak, o 19:30 faktach ma powiedzieć całą prawdę.
Niech powie, zobaczymy, ale smród poszedł i ten smród dotyczy Hołowni i PSL-u, no to jest oczywiste.
Coś tak czuję, że jakby była dobra prawda, to by od razu powiedział, a
no
tak
właśnie.
Akurat rano jeszcze był w Sejmie, a jak wyszło, to już go nie było.
No właśnie, no niestety, to
może
są...
Może go tam z Gośką złapiecie.
Takie uroki polityki.
I go tam przepytacie jeszcze w Sejmie.
Tutaj mamy oficjalne wyniki wyborów. 14,4% trzecia droga.
14,4. No to ich przeszacowałem, już zapomniałem.
No ja również, no właśnie. Ale...
Myślę, że te tam jakieś szacunki chyba były takie trochę wyższe. No, 14, no.
Słuchajcie, jeśli chodzi o właśnie...
14,5%. No,
wybory samorządowe...
Mają tam w sondażach poniżej 13,5, tak?
Mhm. Tak, możemy pokazać najnowszy sondaż dla United Service. Dwie partie, PiS i KO, dzieli zaledwie 1 punkt procentowy. 29% badanych zagłosowałoby na PiS, 28% na Koalicję Obywatelską, 13,5% trzecia droga.
Gdzie mówimy o wyborach samorządowych.
Oczywiście samorządowych.
Nie do końca porównywalnych z tamtymi.
Tak. Tak, ale no widzicie, no, nawet niezły wynik, jeśli chodzi o trzecią drogę, no bo to wiadomo jest... No,
trzecią droga całkiem, 13,5.
Bo to oczywiście Polska...
Wykorzystała ten czas, żeby się podbudować.
Na pewno wielką furorę, szczególnie wśród młodego pokolenia, mówiliśmy o popularności transmisji z Sejmu, zrobił marszałek Hołownia, no to idzie na wynik trzeciej drogi.
Tylko problem...
Kamysz całkiem się podbudował, bo minister obrony poważny. Parę razy zastępował Tuska, bo jako wicepremier przecież i tak.
Także w tym sensie no, Donald Tusk mówi, słuchajcie, dobra, no już te fory się skończyły, głosujcie zgodnie ze swoim sumieniem, czyli wyborcy Platformy mają zagłosować na Platformę, a nie tu w ramach tego taktycznego zwrotu na partię Hołowni, czy na środowisko Hołowni, o tak.
Jeszcze jest
mówiąc.
Wynik Konfederacji, tutaj zaskoczenie, bo jest wyższy niż Lewicy. Na Konfederację chce zagłosować 8,6% badanych, a na Lewicę 7,6%.
Ale to jeszcze na którą Konfederację, bo to teraz w Poznaniu są dwie.
Będzie kilka Konfederacji, jakaś będzie
w Bydgoszczy i w paru innych miejscach. Konfederacja idzie z PiS-em.
Bąkiewiczów, jak to liczyć? Partia Braunów, to będą różne.
Jaka ta partia Niepodległość, tak? Bąkiewiczów.
Weź, to szkoda nawet gadać o tego typu wykwitach, no dobrze, żeby nie powiedzieć gorzej.
W takim razie nie obawiacie się o koalicję 15 października?
Myślę, że też ten sondaż no, nie jest do końca obiektywny, ponieważ w środowisku PiS-u raczej są nastroje bardzo minorowe. Szczególnie w dużych miastach nie mają żadnych szans już teraz praktycznie. No tu dalej niby są na pierwszym miejscu, to jest myślę inne
ale
sondaże.
Tylko jeden punkt procentowy.
Tak, ale jeśli się porówna inne sondaże i poparcie partii, to wygląda to dużo gorzej dla PiS-u. A mam nadzieję, że tu jeszcze zostało tam ile? 2 tygodnie z hakiem do wyborów. Jeszcze kilka afer kompromitujących PiS wyjdzie, także ten wynik jeszcze stosunkowo wysoki, porównywalny z tamtym wynikiem, no będzie szybciutko jeszcze topniał, a mówię, ostateczne sprawdzenie będzie przy urnach wyborczych.
Mamy już wasze głosy, dziękujemy. Witek B. Przyznaję się, głosowałem taktycznie.
No już to tam, ale to już tam nic złego jest. No to na tym polega polityka, że niekiedy cele strategiczne poświęca się dla jakichś niekorzyści taktycznych.
To tutaj na kogo by nie głosować, to było taktyczne.
No właśnie. Strategiczne. No, ale już mówię, jeśli ktoś tam...
Nie miał tam wymarzonej swojej partii.
Nie było partii, my nie startowaliśmy. Także pozwolę sobie na taki sucharek. Ale to w tym nie ma nic złego. To i w szachach, w różnych grach się poświęca pewne rzeczy, żeby gambit, nie? To żeby większe cele zrealizować. Także tu spokojnie na to patrzmy. Cieszmy się, że banda pisowska została skutecznie od koryta odgoniona 15 października. Oczywiście to trwało z powodu obstrukcji Dudy. Jakiś tam dłuższy czas niż powinno, ale na razie idzie w miarę sprawnie. Nie? No chcielibyśmy więcej pisowców w aresztach wydobywczych, chcielibyśmy właśnie to, co Czarek mówił. Mecenas Turczyn też się tam mocno wkurzał niedawno na jakichś mediach społecznościowych, że musi 8 tysięcy do ZUS-u zanieść, to co jest po prostu rozbójnictwem. Jakby te świadczenia na prywatnym rynku chciał sobie kupić, to by chyba dla 3 osób kupił za te pieniądze, a no, to tylko on płaci taki haracz. Także tu myślę, że jest niedosyt i chcielibyśmy, stąd ta nasza petycja, takie memorandum do premiera Tuska złożone na ręce ministra Domańskiego, żeby no szybko ulżyć Polakom. Może nawet to jest dobry pomysł, żebyście to zrobili przed wyborami i wtedy no, myślę, że wielu ludziom pokażecie, że nie tylko chodzi o te rozgrywki na szczytach władzy, ale chodzi też o los zwykłego Polaka.
Dzisiaj w Radiu Z Ryszard Petru powiedział, no, że przygotowują propozycję obniżki składki do zdrowotnej do poziomu sprzed Polskiego Ładu i został zapytany, czy jeśli nie będzie zmian w składce zdrowotnej, to czy trzecia droga wyjdzie z rządu. I odpowiedział, jeśli nie będzie żadnych zmian, to mogę powiedzieć tak.
No tak, ale to
ja
wiesz,
wiem,
jak
że
można
to taka groźba Ryszarda Petru, to tam
nie, no nawet
nie jest.
A wiesz, a jak pamiętasz, jak się z tą kobitką tam, no, że tak powiem, zauroczył, to i teraz ślub zrobił. To on tam co pomyśli, to i powie. Znaczy, nie tylko pomyśli. No już trochę mu trwało. No już ty tak
no
byś.
W sumie nie powiedział, kiedy trzecia droga wyjdzie z rządu. No
tak. Ale on nawet powiedział, że zobacz, że jeśli nie będzie żadnych zmian, czyli na przykład przecinek zmienimy i już nie wychodzimy. No i proste. obietnica. No, tak to
tam uważacie, że to rzeczywiście jest gra wyborcza. No zobaczymy. Jeszcze pytanie, albo na początku
to są
komentarz.
Ważne wybory, jeszcze tylko
o to
powiem.
Właśnie chciałam zapytać. O
ponieważ
co
tu chodzi o pieniądze.
W tych wyborach samorządowych.
O tak pieniądze, o kadry tego szczebla, powiedzmy, gminno-powiatowego, wojewódzkiego, nie? Bo już tam w Warszawie ministerstwa obsadzone, no ale tu przecież są wyborcy, tam członkowie partii, działacze Platformy i tak dalej. No i oni, mówię, nie dostali jeszcze nic, tak można powiedzieć. Nie?
Różni kandydaci coś nie dostali do Sejmu do teraz.
A, także te wybory
pracowali
są...
na sukces,
a ten sukces
wszystkich.
Są właśnie ważne z powodu podziału pieniędzy na różne później inwestycje w te lub w tamte, województwa, regiony i tak dalej. No i na kariery przeróżnych działaczy wszystkich partii.
Grzegorz Dolecki, PSL w lokalnych koalicjach zaczął kiwać resztę, tak ustawiając listy, żeby kandydaci reszty robili im wynik. To chyba zauważyli na górze KO.
To już działacze PSL to są...
Stare wyniki, można powiedzieć.
Tusk jest za starym politykiem, żeby nie wiedział, jak działa PSL. No to tam...
Młodzi do polityki wchodzą, nowi. To
może tam Gomoła to nie wie, jak działa PSL, ale chyba wie, bo zaczął takie różne metody robić. Nie? Także tutaj nie dziwimy się. Gratulowaliśmy PSL-owi, to trzeba przypomnieć, że wytrzymał presję kleru, żeby zdradzić Tuska. Nie? I to trzeba im powiedzieć, że tym razem wytrzymali. Nie? Kosiniak-Kamysz partię utrzymał w ryzach i nie zdradzili Tuska, koalicji 15 października, w tym czasie, kiedy Duda robił obstrukcję i próbował PiS, próbował PSL przeciągnąć, proponował Kamyszowi funkcję premiera, nie? Czyli pamiętacie, że no kusił go naprawdę poważnie.
Mamy ten fragment z telewizji. No,
możemy
Polskiej.
Sobie przypomnieć, żebyście zobaczyli, że my
pastorowi Chojeckiemu
nie mówimy o jakichś naszych wydumaniach, tylko takie rozmowy hierarchii katolickiej, żeby rozbić koalicję 15 października, były.
Prosimy bardzo, ten fragment z TVP, jeżeli możecie puścić.
Rozmawiałem z panem Markiem Sawickim i powiedziałem, weźcie się, dogadajcie z tym PiS-em i kopnąć tych wszystkich tamtych innych, tych pseudoekologów, tych wszystkich zielonych, co oni wyrabiają.
Proszę księdza. Proszę księdza. Nie godzi się.
W sensie duchowym nikogo nie...
No a druga taka sytuacja, to widzieliście, jak dwóch księży podburzało rolników do działań wręcz przestępczych, żeby tam poszli, sforsowali no, ochronę zabezpieczenia Rady Ministrów i wywieźli Tuska czy coś takiego. Także widać, że kler bardzo mocno w sposób zakulisowy, czyli potajemny działa, żeby rozbić koalicję 15 października. I tu trzeba powiedzieć, że Kosiniak-Kamysz zachował się naprawdę wzorowo i wytrzymał to ciśnienie. Ale na dole to już będzie różnie.
No, ciekawy komentarz. Samuraj, PiS i PO to jedno i to samo, dlatego trochę mnie dziwi wasze pokładanie wiary w Tuska.
No, dobra, ale co pan proponuje? Bo mamy taki wybór na stole. Albo PiS, albo...
PO jedno zło kiedyś tak było.
Ale nie my nigdyśmy tak nie mówili. Widzieliśmy przewagi PiSu nad PO w 2015 i 2016 roku. Po tym, kiedy PiS się sprzemierzyło wszystkim swoim obietnicom wyborczym i dokonało zwrotu, można powiedzieć, państwa w kierunku autorytaryzmu na wzór Orbana lub Łukaszenki, powiedzieliśmy, że racją stanu przetrwania Polski, przetrwania Polaków, żeby nie musieli wyjeżdżać na emigrację, jest odsunięcie tych mafiozów od władzy. I w tym momencie Platforma zyskuje, ona ma teraz atuty, bo rzeczywiście przynajmniej część działaczy Platformy, tu na przykład mecenas Giertych, no on współpracuje powiedzmy dość mocno, no mają mocne postanowienie, pan Brejza również, mocne postanowienie zamknięcia czołowych gangsterów z PiS-u w więzieniach. I tego od nich chcemy. Na to się z nimi ja umawiałem, mogę tak powiedzieć.
Panowie, czy chcemy teraz porozmawiać o nowym szefie KEP, czy o nowym prokuratorze...
Pytał ktoś o szefa KEP?
Krajowy. Tak.
KEP?
Jest chyba jakieś pytanie.
O, no to już dawaj.
Tak, a nawet mamy, nawet gdybyśmy nie mieli, to mam fajny fragment tutaj.
Myślałam, że mema masz jakiegoś.
Reżyserka mi znalazła wywiad. Wywiad, no dobrze, no to dajmy tego arcybiskupa. Prosimy bardzo.
Więc tak. Jak to z tymi Chinami było?
No to właśnie wtedy to było, ja gdzieś tam zajmowałem się troszeczkę Chinami, tak urzędowo jeździłem tam na różne rozmowy. I to był tego dnia miałem lecieć do tych Chin, jak on mi powiedział. Ja wtedy powiedziałem, że no jestem w tej chwili już z głową, jestem w Chinach. To jak wrócę z tych Chin, to dopiero odpowiem ewentualnie. No i tak było, że dopiero jak wróciłem, to... No to była Chiny, no to była taka, powiedzmy, jak już zostałem podsekretarzem w kongregacji, to wtedy jako podsekretarz już z urzędu musiałem w tych wszystkich uczestniczyć, już w tych sprawach związanych z relacjami troszeczkę. Była taka delegacja watykańska, która prowadziła różne rozmowy z Chinami, z drugiej strony też była delegacja chińska, więc ja w jakiś sposób byłem szefem tej delegacji, dlatego te wyjazdy były do Chin częste, no potem też oni przyjeżdżali do nas, no to takie było to, nie mogę tu wchodzić w szczegóły, bo to są rozmowy, które objęte są tajemnicą, więc nie będę mówił, ale te wyjazdy były.
Kontakty nowego szefa KEP z komunistycznymi Chinami to był wywiad Biskup też człowiek. 2022 rok, Patrycja Hurlak. Rzeczywiście arcybiskup Tadeusz Wojda jeździł do komunistycznych Chin. Kim on jest, można powiedzieć, tak z chińska. Metropolita Gdański od 2021 roku, wcześniej metropolita Białostocki i także, o czym mówił, podsekretarz kongregacji do spraw ewangelizacji narodów. No i tak właśnie ewangelizując te narody, pojechał do komunistycznych Chin i tam robił coś potajemnie, bo nie może o tym mówić.
No zwykle ewangelizacja dzieje się raczej jawnie, nie? To tak,
no ale ta umowa
najgłośniej
Watykan, komunistyczne Chiny.
No i właśnie widzisz.
Tajna. Widzisz. Dlaczego ona jest tajna?
No właśnie, czyli tu nie o ewangelizację chodzi. Elmer Yuen powiedział, o co chodzi, o kompromaty, jakie mają na biskupów katolickich komuniści chińscy przez firmę Huawei, która praktycznie wszędzie im towarzyszy, tak jak pamiętacie. Dla mnie ten arcybiskup jest odpowiednikiem Suskiego z PiSu, nie? Też tak wygląda na przygłupa, ale musi kombinować, jak go dali do tak ważnej roli, jak kontakty z komunistami też chińskimi. I też, no dlatego mówię, no mi on i wygląda, i działa jak Suski normalnie.
Elmer Yuen, przypomnijmy, aktywista prodemokratyczny.
Tak, mówił, że Chiny komunistyczne płacą za usługi prostytuującym się papieżom i biskupom katolickim $2 miliardy, a jakby czegoś nie chcieli zrobić, bo pieniędzy mało, to mają dla nich, na nich haki w postaci kompromitujących zdjęć pedofilskich czy z jakiejś orgii. Wiecie, orgietka w Dąbrowie Górniczej to betka przy tym, co oni tam robią w Watykanie. O tym wszystkim wiedzą komuniści chińscy. Dlatego zobaczcie, ten biskup mówi, no nie mogę wam powiedzieć, o czym myśmy tam z tymi komuchami rozmawiali, aleśmy rozmawiali. Ja mam głowę w Chinach, nie? No... To przynajmniej widać, że no może rzeczywiście to porównanie z tym Suskim nie jest złe.
A to myślisz, że Suski zostanie szefem PiSu? To jak ten?
Nie.
Dlaczego nie?
No, chociaż ostatnio pamiętasz, że walczył za Jarosława.
A, no tak.
Zdobył tabliczkę. I to może być jego przepustka do kariery.
A wcześniej doważył kanapki do TVP.
No to dobrze, że upierzył tam mu nie... To ten drugi taki już całkowicie, który nie wie, co powiedzieć.
Jakoś, ten, co ma być pełnomocnikiem
Ten, co
teraz?
Ma być pełnomocnikiem, to już najgłupszego wybrali.
Że żeby być pełnomocnikiem, to trzeba być jakimś adwokatem czy coś.
Ale on ma zawodówkę.
A, no.
Zawód se wpisze prawnik. Spawacz prawnik na przykład i już. I co? I nie może być? Tam nie może zaraz. Może. Jak Jarosław każe, to może. No zobaczymy, bo to kiedy to ma być, to wyprowadzenie Jarosława na przesłuchanie?
Jutro.
Jutro. No to jutro się dowiemy, jak to będzie. Ja przypominam, że ten ma głowę w chmurach, a Suski podobno telefony Huawei, ale wyłączone. nosi ze sobą do różnych ciekawych miejsc.
2019 rok, arcybiskup Wojda. Musimy zrobić wszystko, żeby formacja kapłanów była inna, by kapłan rzeczywiście był tym żywym obrazem Jezusa Chrystusa. Trzeba o tym przypominać, ale też trzeba oczyszczać szeregi kapłanów z tych wszystkich nadużyć, z tych wszystkich grzechów, które powodują, że dzisiaj ludzie zaczynają się zastanawiać, kim właściwie jest kapłan. Mówił właśnie również o pedofilii wśród księży.
Mówił. A robił?
No, na razie mówił.
Luter Likowski tam mówi, że nic nie robił.
Na razie mówił. Arcybiskup Wojda.
Czyli obłudnik znaczy się.
Zastąpi na stanowisku szefa KEP arcybiskupa Stanisława Gondyckiego. Tyle, drodzy panowie. Nie mamy nadziei.
No, nie ma o kim mówić tak naprawdę.
Cuchniemy LGBT.
No to niech tam sobie cuchną. Cuchnijcie w sosie własnym, towarzyszu biskupie.
Ale to ten zapach to z Dąbrowy dochodzi, czy skąd?
Może nie tylko.
Roma.
Następny.
A, Roma.
Następny temat. Następny temat. Dobrze, jeszcze powiedzmy o ministrze Radosławie Sikorskim. Tutaj mamy głosy widzów. Danuta Miśkiewicz za ministrem Radosławem Sikorskim. Gwinto Andrzej. Sikorski był zawsze dobrą marką, szczególnie jako minister obrony narodowej. Odchudził armię jak nikt, przed nim ani po. Oczywiście pozbawił tłuszczu i brzuchów, nie pieniędzy. Sprawność fizyczna stała bardzo wysoko. No,
nie wiem, bo w tym czasie w armii nie byłem. Rzeczywiście ostatnie jego wypowiedzi rozeszły się szerokim echem po całym świecie. Mówię o świecie zachodnim przede wszystkim. Bardzo dobre komentarze zyskał, stąd już mu wielu komentatorów, polityków wróży karierę dyplomatyczną na arenie międzynarodowej. Niektórzy go typują na tak zwanego nowego komisarza do spraw uzbrojenia, czy tam, nie wiem, jak to tam on się będzie nazywał, ale chodzi o to, żeby takie no, ministerstwo wojny powołać w Unii Europejskiej. To mówiliśmy o tym, ostrzegaliśmy dawno, dawno temu, że te zmagania wschód-zachód, Rosja, Unia Europejska będą prowadzić niechybnie do tego, że będziemy zmuszeni integrować się w ramach Unii Europejskiej w obliczu zagrożenia rosyjskiego. Nie? Stąd warto to sobie przypomnieć, że myśmy mówili o tym nie tylko my, Włodzimierz Bukowski o tym mówił dawno, dawno temu. Myśmy powtarzali też jego tezy, jego ostrzeżenia. No i zobaczcie, że ta konstelacja, która teraz pojawiła się, czyli Putin, który morduje Ukraińców, który napadł na suwerenne państwo i teraz jeszcze straszy, że napadnie na następne, że uderzy w NATO. Zobaczcie, że to wręcz wymusza taką sytuację, że trzeba no, zbliżać się sojuszniczo z innymi państwami. Cieszymy się właśnie ze Szwecji, z Finlandii, że dołączyły. Oczywiście Francja bardzo dobrze zaczyna znowu tutaj odgrywać taką geopolityczną rolę w Europie i militarną. No i oczywiście też Niemcy gdzieś są w tym, nie? Stąd chcemy, nie chcemy, w obliczu wojny z Putinem, no, będzie zacieśnianie tej koalicji europejskiej.
Czy rzeczywiście Radek
w tym kontekście mówię o Sikorskim, że on jest Radek typowany na to nowe ministerstwo. Znaczy, no, tam kto się nazywa komisarz, chociaż bardzo to sowiecko brzmi.
Czy Radek Sikorski będzie tą gwarancją przeciwstawienia się na przykład Pekinowi? Tutaj zwinna sarenka nasza widzka pisze Andrzej, chyba chodzi o Dudę, najchętniej uczy się podczas wycieczek do Pekinu. Czy Radek będzie taką przeciwwagą dla Andrzeja Dudy?
Na pewno bardziej Radosław może być przeciwko Pekinowi niż Andrzej. Czy nie mówiąc o Zbigniewie Rau, który to nie wiem, czy był przeciwko, czy za czymś, no, pewnie za wizami może był.
Załatwiał stołki, załatwiał kasę nielegalną także, zdaje się, bo już są co do tego
mocne poszlaki. Radosław Sikorski, to przynajmniej
poszlaki.
Można mieć przekonanie, że on ogarnia, co robi.
Tak.
Że tam zna się na tym.
Zresztą trzeba wziąć, znaczy przypomnieć naszym widzom, że Anna Applebaum jest jego żoną. Jest to Żydówka, która no, ma bardzo duże wpływy, jeśli chodzi o te środowiska opiniotwórcze i dziennikarskie, nie? Także on ma też, że tak powiem, w domu dobre informacje, nie? Czyli kiedy sobie rozmawiają tam wieczorem przy kominku w tym dworze, gdzie? W Chobielinie czy gdzie tam? To myślę, że nawet jakby tam no, czegoś nie wiedział minister Sikorski,
co mu Anna powie, tak?
No to jest dobrą pomocą. Także...
I on może jej powiedzieć, co by tam
ona też
rozpowszechnić trzeba.
Także no, sytuacja jest, że tak powiem, korzystna, jeśli chodzi o wzrost znaczenia Polski. Nie? To mówiłem wczoraj i to dzisiaj przy analizie działań ministra Sikorskiego można powtórzyć.
Tu stawiamy kropkę, ale jeszcze mam pytanie, o którym rozmawialiśmy a propos episkopatu. Lapalainen. Trochę wywrotowa, ale zapytam. Czego powinniśmy życzyć episkopatowi? To tak, żeby postawić kropkę też na episkopacie.
Tego, co każdemu człowiekowi.
Nawrócenia. To ty masz szereg...
Czyli? Takie... Nawrócenia, czyli?
Życzenia... idealistyczne.
No ale to z czegoś innego mogę im życzyć.
No tak, no to może zróbmy takie dwa poziomy życzeń. Nawrócenia. A jak się nie nawrócą, to co byś im życzył?
A to życzę im. Coś mogę im życzyć, no. Wszystkiego najlepszego.
Wszystkiego więcej pychy, najlepszego. Więcej buty, więcej durnoty, jeszcze więcej zabobonu, jeszcze sobie jakąś postawcie kolejną ikonę, czy nie wiadomo co. Do Putina pójdźcie, do Xi Jinpinga pójdźcie, pochwalcie się tym jeszcze, tego wam życzymy.
Żeby żyli w celi bracie.
Ci, którzy na to zasługują.
W celi z braćmi z PiSu.
Celi i bata, tak?
Celi. Nie no, bata im nie życzymy, tylko pisowskiego brata w celi. Celi brata.
Okej, no mamy też takie trochę brzydkie może komentarze naszych widzów, to nie będę już czytać. Dziękujemy wam.
W stylu pani Żukowskiej? Że...
No. I słuchajcie, następny temat. To już kropka i na Radku, i na episkopacie.
Stawimy i na celibacie.
I jedziemy teraz jeszcze z prokuratorem krajowym.
Dokąd pojedziemy z nim?
Pojedziemy do Telewizji Polskiej. Gość poranka Jan Grabiec. Prosimy jego wypowiedź na temat sprawy Dariusza Korneluka, nowego prokuratora krajowego.
Pan premier powołał nowego prokuratora krajowego. Dzisiaj pana Dariusza Korneluka, w związku z tym, że powierzenie obowiązków panu prokuratorowi Bilewiczowi jako prokuratorowi krajowemu skończyło się
wczoraj.
Tak ważna instytucja jak prokuratura musi funkcjonować.
A była opinia pana prezydenta i jaka ona była, jeśli przyszła?
Pan prezydent nie wyraził opinii, poinformowała nas kancelaria prezydenta, że prezydent nie zamierza wyrażać opinii, że będzie czekał ze swoją opinią na decyzję Trybunału Przyłębskiej dotyczącą rzekomego sporu kompetencyjnego w sprawie stwierdzenia nieważności wyboru poprzedniego prokuratora wskazanego swego czasu przez ministra Ziobrę.
Ale to będzie kolejny konflikt, bo pan prezydent nie akceptuje tych zmian w prokuratorze. Jaka była podstawa prawna, żeby w takim układzie bez tej pozytywnej opinii powołać prokuratora krajowego?
Pan prezydent nie ma żadnej podstawy prawnej, żeby kwestionować czy odmawiać opinii w takiej sytuacji, bo ustawa zobowiązuje pana prezydenta do tego, żeby taką opinię wydał. Niezwłocznie, jak mówi konstytucja, to wynika z przepisów dotyczących współpracy organów państwa i to na panu prezydencie leży obowiązek wydania tej opinii. Natomiast ta opinia nie jest wiążąca dla rządu. Co więcej, próba sabotowania działalności prokuratury ze strony Pałacu Prezydenckiego, na przykład odkładanie, przecież Trybunał Konstytucyjny może się zająć tą sprawą za 3 lata albo nigdy. Czy to znaczy, że nie będziemy mieli prokuratora krajowego, że prokuratura nie będzie funkcjonowała? A przecież przypomnę, że to właśnie zmiana przepisów dokonana przez rząd PiSu, ustawa podpisana przez pana prezydenta, przeniosła większość kompetencji dotyczących prokuratury właśnie na prokuratora krajowego.
Jan Grabiec mówił, że kancelaria prezydenta poinformowała nas, że prezydent nie zamierza wyrażać opinii, że będzie z nią czekał na decyzję Trybunału Przyłębskiej. dotyczącej rzekomego sporu kompetencyjnego w sprawie stwierdzenia nieważności wyboru poprzedniego prokuratora wskazanego swego czasu przez ministra Ziobrę. O co chodzi prezydentowi? Czy możemy w kilku słowach powiedzieć, o jaki rzekomy spór kompetencyjny chodzi Andrzejowi?
Andrzejowi chodzi o to, że będzie nie jego prokurator. To tak.
To jest ten spór.
Czy nie pisowski prokurator krajowy i wszyscy. Twierdzi, że prokuratorem ma być ten, co był, a strona rządowa twierdzi, że tamten w ogóle nie był prokuratorem krajowym, bo został nieprawidłowo przywrócony do bycia prokuratorem ze stanu spoczynku, bo powołano się wtedy na przepisy przejściowe do ustawy, które miały z założenia, jak to przepisy te przejściowe obowiązywać tylko przez chwilę na czas wdrażania tam nowych przepisów przy nowelizacji, a parę lat później się nagle je sobie wyciągnięto i wyciągnięto tego prokuratora i wstawiono na prokuratora krajowego. Więc tutaj sprawa jest dość oczywista, ale prezydent sobie twierdzi, że wymyślił, że może tak zablokuje to. No oczywiście to się, jak widać, nie udało.
Pamiętamy, czyli jesteście spokojni, jeśli chodzi o prokuraturę krajową.
W bardzo dobrym stylu Tusk sobie radzi z tą obstrukcją, czy jak to się tam
był
nazywa.
Już podobny przypadek, kiedy szefa ABW Krzysztofa Bondaryka mianowano, Lech Kaczyński też nie chciał dać opinii, no to stwierdzi, no nie ma opinii.
Do widzenia.
To też jak opinia, no znaczy, no i był, no i...
Opinia nie jest wiążąca. Tu rzeczywiście jest taka niejasność i konstytucyjna i to trzeba by wyprostować kiedyś w przyszłości, żeby nie było takich paraliży co chwila.
Przepis w ustawie mówi, prokuratora krajowego, a z pozostałych zastępców prokuratora generalnego powołuje się po uzyskaniu opinii prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. To takie, po co ta opinia właściwie?
Komu to do czego potrzebne? To jest takie właśnie wstawianie takich min w ustawy także. I o tym mówiliśmy wielokrotnie. To, że Duda broni gangusów, to już widzieliśmy w jego działalności ułaskawiającej i nie będę o tym za dużo mówił. Nawet pamiętacie, że Ogórkową i kogo tam jeszcze?
Ziemkiewicza chyba, tak?
Bronił, tam 10 tysięcy dostali tylko grzywny i już ich Duda ułaskawiał za zniesławienie tam jakiejś pani, o ile dobrze pamiętam. Stąd postawa moralna Dudy jest absolutnie nie do obrony. Niedawno w takim tym porannym programie Pomyśl Dziś mówiłem, że to jest dla Boga obrzydliwością, uwalnianie winnych. Nie temu prawo łaski służy, żeby bandziorów wypuszczać i jeszcze bronić jakichś swoich bandy czy formacji politycznej. I dokładnie tak samo ta wojna o prokuraturę krajową to jest po to, żeby chronić bandziorów pisowskich przed sprawnymi prokuratorami. Bo oczywiście wyroków nie można im dać jeszcze, bo Duda ich ułaskawi, jeszcze tam 300 ileś dni jest ta jego no, bardzo szkodliwa dla państwa polskiego działalność. A przed prokuratorami on nie może ochronić. Także to jest ich ostatnia linia obrony. Zobaczcie, że do dzisiaj prokuratorzy na niższych szczeblach prześladują jeszcze ludzi niewinnych, ludzi, którzy nie dawali się zgnębić PiS-owi. Przecież pani prokurator Ewa Wrzosek pokazywała wezwania na dyscyplinarki. Teraz tu sam minister Bodnar musiał interweniować w niektórych sprawach. Także na dole są jeszcze pisowscy prokuratorzy, którzy prześladują ludzi myślących w sposób nie katolicko-komunistyczny. To się dzieje dzisiaj. I oto ten bój się toczy dziś właśnie. Stąd gratulujemy panu Kornelukowi tego mianowania i myślimy, że szybko zacznie gonić z prokuratury nieuczciwych, bo właśnie ma tę misję, przywrócić godność prokuraturze. czyli bandziorów z prokuratury, ludzi sprzedajnych, ludzi nierobów, różnych leniów i tak dalej, to towarzystwo trzeba pogonić, jeśli rzeczywiście to ma być instytucja, która będzie cieszyć się szacunkiem społecznym.
I tutaj postawimy kropkę. I przechodzimy, drodzy Państwo, już do gitar. I waszych gitar, i czerwonych gitar, bo dzisiaj wow. o 18:00 ekskluzywny wywiad z tym, można powiedzieć, legendarnym zespołem, który wciąż gra. I my zapytaliśmy muzyków czerwonych gitar, dlaczego wciąż grają. Dzisiaj o 18:00 będą odpowiadać na nasze pytania, również fragmenty koncertów, przypomnijmy, i tego świetnego koncertu w Lublinie, który dali, zdaje się, w niedzielę, w tę niedzielę.
No wiem, że dostałeś jakąś pochwałę za ten wywiad od zespołu.
No pochwałę, no że był na luzie, że jeszcze takiego wywiadu na luzie nie udzielili, ale to ci młodsi adepci czerwonych gitar, bo jest jeszcze Jerzy Skrzypczyk, który jest od samego początku w czerwonych gitarach, od 65. współzakładał ten zespół i do dzisiaj ja w nim jeszcze, gra i śpiewa.
Jeszcze sikałem w pieluchy normalnie.
Jesteś który rocznik?
63. Już może tam nie często, ale jednak dwulatkowi jeszcze się może zdarzyć.
A pan Jerzy wciąż gra i nie no tylko
szacun.
Gra na perkusji, śpiewa i jeszcze jest odpowiedzialny za konferencję podczas...
Z ciekawością zobaczę ten wywiad. Czyli dzisiaj o 18:00.
Dzisiaj o 18:00 i polecamy też właśnie trasę koncertową Czerwonych Gitar. To jest 55-lecie, platynowe koncerty w całej Polsce. Zostały przerwane pandemią, a za rok będzie 60-lecie. Także też już 80 koncertów jest zaplanowanych, ale pewnie trochę jeszcze dojdzie, niesamowite przeżycie. A my o naszych gitarach, bo też mamy akcję, 1000 gitar nam gra.
No też z tamtych czyli czasów inspiracja.
Tak, to ja...
Młodzi widzowie już nie rozumieją, musimy to jakoś, nie wiem, 1000 TikToków, nie wiem, blików, sorry.
TikToków nie.
TikToka już tam przegłosowali w Izbie Reprezentantów, żeby blokować. Poszedł. Jeszcze do Senatu.
Dobrze. Dzisiaj też kolejne...
A Trump już nie. Kiedyś chciał blokować, teraz nie chce.
Teraz nie chce.
Powiedział, że jak TikToka się zablokuje, to Facebook zrośnie. Facebook zły.
Zły.
Facebook zły.
Możecie na moim też Twitterze zobaczyć karykatury właśnie tego chińskiego dysydenta. Tak. Tak.
No dobrze, ale to była akcja...
Wracając do gitar.
Tak, akcja 1000 gitar nam gra, czyli 1000 wpłat. Taka metafora. Gitary w tym miesiącu to 400 wpłat. Dziękujemy bardzo serdecznie. I dziękujemy
to jeszcze
też...
się nie skończył ten miesiąc.
Oczywiście, no jesteśmy...
14 marca.
Który my dzisiaj? 14 mamy.
Dzień
także na
pi.
Półmetku... Dzień 3, czego?
14 do 14 marca, dzień liczby pi.
To dlaczego nie trzeci?
Bo nie ma 14 miesiąca.
Mhm.
Ale
w Chinach też nie ma?
Jak po amerykańsku się zapisuje, to oni od miesiąca zaczynają. No właśnie, 14.
Jarosław L. Dziękujemy Super Czatowicz. Można też właśnie w ten sposób nas wesprzeć. Dziękujemy właśnie. Ten sam Super Czatowicz był wczoraj na dogrywce Którędy do Nieba. Też świetny program, duże zasięgi.
A... Większe niż ten o 13. Tak. Normalnie zwykle jest tak, że dogrywka ma nieco niższe zasięgi.
O gorący temat, o biskupach też. My dzisiaj też o biskupach, także może i te zasięgi będą wyższe.
Prosimy was o pomoc.
To was interesuje, o tym wam mówimy, a jeśli chodzi...
Ale niekiedy mówimy o tym, co inni nie mówią i co jest gdzieś tak schowane, a tu trzeba o tym powiedzieć.
I o tym mówimy.
Na przykład...
Tak jak biskup Wojda, tak
na przykład,
nie mówią.
Zobaczcie, kto dzisiaj powie o związkach Wojdy z komunistami chińskimi. No, sprawdźcie media.
Polskie radio nie mówią.
I co się dziwisz?
No, a to kolejne.
Pamiętasz taki korespondent Polskiego Radia, taki no nie za bardzo w tych komuszych Chinach?
No tak. Tak.
No tak.
No tak. No to wiecie. Te siatki są naprawdę mocno oplatujące różne instytucje.
Jeszcze mam takie finansowe ogłoszenie. Można przekazać 1.5%. Dziękujemy, reżyserko. Swojego ja tu mam napisane... O.
Źle czy dobrze?
Dobrze mam napisane.
I dobrze przeczytałaś. Nie, no to wszystko.
Swojego
nie.
Podatku na Fundację Twój Ruch. Numer KRS macie na ekranie. Szczegóły wszystkie. Dziękuję tym wszystkim, którzy już Fundację Twój Ruch wsparli.
Wiecie, ja po staremu myślałem, że mówi 1.5%.
Dobrze, już może nie o języku polskim.
Nie, ale bo niektórzy może też nie wiedzą, ale tu mnie sprawdzili.
Procent?
1,5% mówi się, tak jak 1%.
1,5 na 100? 1,5%.
Procent. Procent.
Zapraszamy również na konferencję.
Ale komuś uderzą do głowy, to
może być, że
procenty.
W wyższych procentach się, że tak powiem, porusza. To można, te wyższe procenty, to właśnie na gitary.
I jeszcze o gitarach za chwilę, czerwonych, a tutaj konferencja edukacji domowej 16 marca, to już w najbliższą sobotę. Homeschooling od przedszkola do liceum. Zgłoszenia możecie wysyłać na mail kontakt@idźpodprąd.pl. Szczegóły na grafice widzimy teraz. Zapraszamy bardzo serdecznie.
Czyli można albo w formie obecności tutaj w osobistej, albo przez internet.
Dziś o 15:00 wieczorek przy mikrofonie lubelskie zasługuje na dobrego lidera rozmowa ze Stanisławem Żmijanem, przewodniczącym regionu lubelskiego PO. Zapraszamy. I tak jak mówiłam, o 18:00 kontrkultura, czerwone gitary, wywiad dla Idź Pod Prąd. Dlaczego grają dalej? Za chwilę pokażemy wam zajawkę tego materiału. I żegnamy się. Żegnamy się z państwem. Dziękujemy za dziś. Dziękujemy wam. Pastor Paweł Chojecki, szef telewizji Idź Pod Prąd.
Dziękuję bardzo.
Dziękujemy. I szef wiadomości Idź Pod Prąd, korespondent w Sejmie.
Dziękuję, do zobaczenia.
Cezary Kłosowicz, dziękujemy. Dziękuję. I widzimy się 15 i 18. Do zobaczenia.
Olbrzymia popularność Beatlesów spowodowała to, że każdy z państw chciało mieć swoich Beatlesów.
Jako dziecko słuchałam czerwonych gitar.
To... Tak, ja w sumie też tak samo się podpisuję. Pierwsze płyty winylowe w domu to były czerwone gitar.
Wydawałoby się, że już czerwone gitary nie mają szansy na dalszą egzystencję.
No mój wnusio już się też uczy piosenek czerwonych gitar.
Już stoję z tą ręką trzymającą ten fismol. Trzymam go tak mocno, że jak madło po prostu. I prąd siada.
No i ja między innymi nagrodziłem takiego chłopaka, który miał 12 lat. I dzisiaj ten chłopak jest razem z nami, nazywa się Marcin Niewęgłowski.
Jak to jest możliwe, że przechodzicie te trudności, na pewno też konflikty, które gdzieś tam się zdarzają, jak wam się to udaje?
To, że mamy oddzielne pokoje i garderoby. I to pomaga.
Myślę, że ja też jedynkę mam.
Na 60-lecie?
Może, nie wiem, dożyjmy do jutra, słuchajcie.